Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest Kacper Kita z portalu Nowy Ład. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj o włoskiej polityce. Zastanawiam się też jak na te sprawy międzynarodowe, bo dzieje się bardzo dużo, patrzy włoski rząd. Na początku, czy istnieje jakieś spójne spojrzenie włoskie na z różnych ośrodków na politykę międzynarodową, biorąc pod uwagę i parlament, i prezydenta, a też może i całe same społeczeństwo?
Tak, no niewątpliwie włoskie społeczeństwo jest podzielone w tych niektórych kluczowych sprawach dotyczących chociażby stosunku do wojny na Ukrainie, czy też mamy różne czasem spojrzenie na relacje Włoch ze Stanami Zjednoczonymi, na to jak bliskie one powinny być, ale zasadniczo no, Włochy są konsekwentnie członkiem NATO, są członkiem Unii Europejskiej, w tym roku są też krajem, który przewodzi w G7, no i niezależnie od tego, że prezydent Mattarella i premier Meloni wywodzą się z różnych obozów, to prowadzą dość spójną politykę, jeśli chodzi właśnie zwłaszcza o te relacje transatlantyckie. No i widzimy również, że premier Meloni, która no mimo tej niestabilności, którą kojarzy mi z Włochami, rządzi już ponad półtorej roku, niedawno jej styknęło, czyli utrzymuje się tak naprawdę już dłużej niż cztery wcześniejsze rządy włoskie, rządy Dragiego, dwa rządy Contego i rząd Gentiloniego i na razie nic nie wskazuje, żeby miała tę władzę stracić. No, że niewątpliwie dla niej też istotne jest to, żeby mimo tego powiedzmy historycznego zaplecza postfaszystowskiego przedstawiać się właśnie na arenie międzynarodowej poprzez kontynuację polityki na arenie międzynarodowej, zwłaszcza właśnie w tych relacjach transatlantyckich czy w stosunku do Rosji, ale również widzimy właśnie pokazywać taką swoją właśnie odpowiedzialność, powagę, to, że ona zasługuje na to, żeby być premierem. Ja o tym szerzej pisałem w swojej biografii Giorgi Meloni, do której odsyłam. Natomiast też widzimy, na pewno to jest coś, co Włochów wyróżnia, no duże zainteresowanie Afryką, zwłaszcza Afryką Północną, i to jest też pole, na którym i ten rząd, i wcześniejsze starają się być bardzo aktywne.
No właśnie, ostatnia wizyta i jakaś strategia dla Afryki, rozpoczynając właśnie od tego kontynentu.
Tak, mamy tutaj plan nazwany imieniem Enrico Mattei'ego, twórcy Eni, czyli wielkiego włoskiego koncernu gazowo-petrochemicznego. Zresztą postaci też bardzo ciekawej, bo po II wojnie światowej właśnie on zbudował potęgę tego koncernu, a w zasadzie nazywanie, jakby odwoływanie się do niego i zasadniczo w tym planie chodzi o właśnie budowę partnerstwa włosko-afrykańskiego, jest widoczny od początku element rywalizacji z Francją. Tej rywalizacji, która trwa od dekad właśnie w Afryce, no bo oba największe kraje europejskie, które mają graniczą z Morzem Śródziemnym, jeśli chodzi o te dwa największe kraje właśnie Unii Europejskiej, które mają takie spojrzenie specyficznie właśnie na Afrykę Północną, są nim zainteresowane. Mattei zresztą człowiek, który mocno właśnie walczył z Francuzami, wspierał koncern stworzony przez niego, chociażby Front Wyzwolenia Narodowego w Algierii, również spekuluje się, że on zginął w wypadku samolotowym w 1962 roku, że mógł zostać zabity przez francuskie służby. I dzisiaj również ten plan ma służyć temu, żeby Włochy przedstawiać jako ten kraj europejski, który właśnie jest bardziej partnerski, mniej ma podejście postkolonialne, jest zainteresowany w skrócie rozwojem gospodarczym Afryki, po to, żeby Afryka była po pierwsze stabilna, po drugie, żeby ograniczyć niekontrolowany napływ imigracji przez Morze Śródziemne do Włoch, który, jak wiemy, też jest problemem politycznym i dla Włochów szerzej, i specyficznie dla obecnego rządu, który na haśle rozwiązania tego problemu doszedł po części do władzy.
Dzieje się również na Bliskim Wschodzie. Minister spraw zagranicznych Tajani wypowiadał się, że ta reakcja Izraela na palestyńskich cywilów podczas konfliktu w Strefie Gazy no, jest nieproporcjonalna. I tutaj nawet zwracał się do Izraela, aby unikał jakiegoś odwetu. Teraz trwa jakaś forma ofensywy w Rafach. Czy Włosi mają swoje interesy? Pewnie mają w związku z sektorem energetycznym na Bliskim Wschodzie.
No, przede wszystkim Afryka jest tym obszarem, z którego oni sprowadzają sobie, jakby współpracują energetycznie, ale na Bliskim Wschodzie też. No, tutaj chociażby relacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jest bliska. Był to jeden z krajów, z którym Meloni szybko odbyła wizytę po tym, jak została szefem rządu. No i tutaj też mamy dość dobre relacje z Egiptem, chociaż to mniej w kontekście energetycznym, a bardziej bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o Izrael i Palestyny, no to też widać, że społeczeństwo włoskie jest dość sceptyczne i to widzimy w kolejnych sondażach wobec działań Izraela. Większość Włochów krytycznie ocenia poziom tego, no, tych działań wobec Palestyńczyków. Oczywiście też zdecydowana większość potępiała atak Hamasu, ale widzimy, że o ile na początku tego konfliktu rząd włoski jednoznacznie opowiadał się, przede wszystkim wskazując na Izrael jako na ofiarę, pani premier poleciała do Jerozolimy. Była w ogóle wcześniej mowa, jeszcze przed konfliktem, o tym, że może Włochy również przeniosłyby swoją ambasadę do Jerozolimy z Tel Awiwu i częściowo było, no, do tej pory taki, powiedzmy, z jednej strony wicepremier, z drugiej trochę wewnętrzny opozycjonista w ramach rządu i rywal Meloni, czyli Matteo Salvini, cały czas się wyróżnia jako ten taki wyraziście proizraelski polityk, który mówi, że tak, on jest za przeniesieniem stolicy za przeniesieniem ambasady do Jerozolimy. No to dzisiaj widzimy, że zarówno minister spraw zagranicznych Tajani, czyli też przywódca z drugiej strony partii koalicyjnej Forza Italia, czy pani premier, czy również prezydent Mattarella wspólnie mówią o tym, że potrzebne jest państwo palestyńskie, że potrzebne jest rozwiązanie dwupaństwowe, że Włochy sprzeciwiają się eskalacji działań Izraela wobec ludności cywilnej, że krytycznie patrzą na tę ofensywę, o której tutaj była mowa. Więc tutaj też widzimy, że w zgodzie z nastrojami włoskiego społeczeństwa, bo we Włoszech również oczywiście jeszcze na skalę znacznie mniejszą niż w USA, ale pojawiają się demonstracje, zwłaszcza młodzieży, no, propalestyńskie wyraziście, antyizraelskie. I widzimy, że rząd też chce tutaj mówić jednym głosem z Unią Europejską, a wiemy, że chociażby Borrell, przywódca dyplomacji, szef dyplomacji unijnej, również krytycznie zdecydowanie się wypowiada na temat ostatnich działań Izraela i tutaj Włochy idą w podobnym kierunku, co myślę jest związane, wracając do pana pytania, również z tym, że Włochy nie chcą mieć dobre relacje ze światem, szeroko pojętym światem muzułmańskim, w tym również światem arabskim w kontekście współpracy czy energetycznej, czy współpracy dotyczącej bezpieczeństwa.
My rozmawiamy w środę 8 maja. Z tego, co się orientuję, premier Włoch 7 wczoraj podpisała umowę z Libią, spotkała się z przedstawicielem, premierem rządu wspieranego przez ONZ. Tam badania uniwersyteckie, obszar zdrowia, sportu. Dodatkowo oczywiście wiemy o wizycie na początku, tak w połowie marca, z Egiptem, oczywiście wspomniana Tunezja, jakaś ofensywa pani Giorgi Meloni, aby rzeczywiście ze światem Afryki i Bliskiego Wschodu te relacje nawiązywać.
Libia to jest bardzo ważny kraj z punktu widzenia Włoch, ze względów historycznych po prostu, ale również ze względu bezpieczeństwa, tak? Przez lata Muammar Gaddafi był takim trudnym partnerem dla Włoch i moment jego obalenia był bardzo takim ważnym momentem. Wydaje mi się, że nawet jest swego rodzaju traumą dla sporej części włoskiego społeczeństwa czy włoskiej klasy politycznej, którzy często odwołują się, Meloni również to robi, jako takie coś negatywnego. Wtedy zresztą premier Berlusconi, ona była wtedy ministrem w jego rządzie, był tym przywódcą europejskim, który bardzo oponował przeciwko obaleniu Kaddafiego. Oto się kłócił z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozy, który był głównym zwolennikiem tego, i to też na pewno miało wpływ na to, że Sarkozy przyczynił się z kolei do obalenia Berlusconiego pod koniec 2011 roku. I do tej pory ta interwencja w Libii, która doprowadziła do tego, że dzisiaj mamy konkurencyjne ośrodki władzy w Libii, że ta sytuacja oczywiście no dzisiaj jest lepsza niż jeszcze kilka lat temu, ale nadal jest relatywnie mało stabilna i uporządkowana, no to jest coś, co z włoskiego punktu widzenia jest bardzo istotne, również ze względu oczywiście na masowy napływ ludzi przez kanał libijski, który miał miejsce wtedy, kiedy ta wojna domowa w Libii trwała pełnoskalowo. I dzisiaj Meloni chce budować w kontekście również tego planu Mattei'ego, o którym mówiłem na początku, współpracę nie tylko jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale również współpracę uniwersytecką, naukową, opiekę zdrowotną, wspólnych inicjatyw na rzecz młodzieży i tak dalej, ale no zasadniczo chodzi przede wszystkim o to, żeby Włochy wspierały stabilizację polityczną i ekonomiczną w Libii. Również mowa jest tutaj o zmianach klimatu, które również są jednym z czynników, które zachęcają, które no szerzej destabilizują, potencjalnie mogą zwłaszcza destabilizować Afrykę i przyczyniać się do masowej migracji. I również oczywiście w tym celu, żeby te relacje no, unormować i ograniczyć ten napływ ludzi i szerzej, żeby te relacje na takim poziomie społecznym, kulturowym również były dobre, no bo są to po prostu kraje sąsiednie, tak? No, jak wiemy, to Morze Śródziemne nie jest aż takie szerokie, zwłaszcza, że mamy też wyspy włoskie, więc jest to po prostu kraj sąsiedni, którym ze względów bezpieczeństwa jest no, istotnym partnerem dla Włoch, ale też z punktu widzenia włoskich interesów, nie tylko w tej sferze. Jest po prostu ważne, żeby Libia była w miarę stabilna na tyle, na ile to możliwe.
Jeżeli już mówimy o sąsiadach, to oczywiście tutaj jeszcze słowo o polityce wobec Ukrainy. Rzym wysyła broń Ukrainie, wspiera Kijów, ale tutaj też zaznaczał szef rządu, minister spraw zagranicznych, znaczy minister spraw zagranicznych o tym, że to jest tylko do użytku na terenie Ukrainy. Minister obrony Włoch też odrzucał wysłanie wojsk na Ukrainę w związku z propozycjami francuskimi. No właśnie, Włochy w jakiś sposób wzywają do tego pokoju, do rozmów pokojowych, czy może też wspierają Ukrainę militarnie?
Tak, to jest rzeczywiście złożone zagadnienie. Tutaj nie ma prostej odpowiedzi, ponieważ, tak jak mówiłem na początku, włoskie społeczeństwo, to co nam często umyka, bo też mało po prostu uwagi poświęcamy Włochom, jest to społeczeństwo dość sceptyczne wobec pomocy dla Ukrainy. To dotyczy również klasy politycznej. Od początku wybuchu konfliktu na Ukrainie ta sprawa dzieliła zarówno włoską prawicę, jak i lewicę. Najbardziej oczywiście krytyczny wobec takiego mocnego zaangażowania na rzecz Ukrainy jest na prawicy Matteo Salvini. Co wiemy, te koszulki z Putinem, słynne zresztą, przypomniane mu, kiedy odwiedzał Przemyśl. Był też Silvio Berlusconi, który no jako premier był głównym proponentem tego, żeby Rosja i Stany Zjednoczone, Rosja i NATO unormowały swoje relacje. To we Włoszech spotykali się na początku XXI wieku Putin i ówczesny prezydent amerykański George Bush Jr. Jest takie słynne zdjęcie właśnie Berlusconiego, który tam stoi między nimi, oni se podają ręce. Berlusconi jest bardzo radosny. On też budował wewnętrznie swoją pozycję mocno na tym, że właśnie on będzie tym takim, jako ten biznesmen, takim dealerem, który doprowadzi do tego, że Rosja przestanie być wrogiem Europy. Oczywiście to się też wiązało z kupowaniem surowców od Rosji, to się również wiązało prawdopodobnie z osobistymi zyskami Berlusconiego jako jego firm, jego środowiska politycznego, ale odpowiadało to generalnie nastrojom społecznym we Włoszech, tak? I przez lata wielu polityków odwoływało się do tego, jak to było mówione, ducha tych spotkań. Zresztą pamiętamy, że to w Rzymie z inicjatywy Berlusconiego powstała Rada Rosja-NATO. I Meloni też przez lata w opozycji była raczej zwolenniczką tego typu linii, nie jakiejś takiej radykalnej jak Salvini, który tam jeździł, występował w tych koszulkach i tak dalej, ale też, że no, sankcje na Rosję to mogą być szkodliwe również dla włoskiej gospodarki. Z drugiej strony na lewicy włoskiej też oczywiście mamy takie tradycje pacyfistyczne, mieliśmy kiedyś bardzo silną partię komunistyczną i dzisiaj z kolei, która no, oczywiście była wspierana przez Moskwę i jej sprzyjała, a dzisiaj z kolei mamy Ruch Pięciu Gwiazd, który w tych dwóch siłach głównych opozycji, Partia Demokratyczna jest bardziej, chociaż też jest podzielona, ale ona i też jest wyraźne, że jej zwolennicy są bardziej zwolennikami pomocy Ukrainy, a wyraźnie sceptyczni wobec pomocy na Ukrainie, wyraźnie bardziej sceptyczni są zwolennicy Ruchu Pięciu Gwiazd. Przywódca były premier Giuseppe Conte, kilkukrotnie krytykował czy rząd Dragiego, czy dzisiaj rząd Meloni za to, że jest zbyt proukraiński, czasem wręcz taki no, na siłę sposób atakując, że tutaj Meloni na przykład się płaszczy przed Amerykanami i mówi wszystko, co jej Waszyngton pozwala, w tym stylu ją kontratakuje, ponieważ od 24 lutego Meloni, jeszcze będąc w opozycji, ale już będąc na autostradzie do tego, żeby za kilka miesięcy przejąć władzę, dokonała zwrotu i wyraźnie opowiedziała się w 100% po stronie Ukrainy, deklarując, że ona inaczej niż Salvini, inaczej też na przykład niż Marine Le Pen czy Eric Zemmour, którzy równolegle rywalizowali o władzę we Francji, to ona była bardzo jednoznacznie proukraińska, za pomocą dla Ukrainy, za kontynuacją wysyłania broni Ukrainie. I to też do dzisiaj jest przedmiotem sporu. Meloni bardzo ostro weszła w tę retorykę proukraińską. Na przykład, jak mieliśmy kilka miesięcy temu, pod koniec zeszłego roku wydano taką książkę, taki wywiad rzekę, programowy trochę z nią, który przeprowadził redaktor naczelny jednej z gazet głównych włoskiej prawicy, no to Meloni tam bardzo mocno mówiła właśnie dla Alessandra Saluskiego, naczelnego Il Giornale, że pomoc dla Ukrainy jest niezbędna, że jedyna droga dla pokoju to zwycięstwo Ukrainy, że Rosja może pójść dalej, atakować kolejne kraje NATO, że Ukraina bije się za nas, porównywała żołnierzy z Azowstalu do żołnierzy Leonidasa w Termopilach, że opór Ukraińców to jest opór taki właśnie starożytnych, klasycznych wojowników. Wręcz przekonywała, że lewica to może być pacyfistyczna, ale ona nie rozumie, jak prawicowiec, taki jak ona, i zwracając się do swoich wyborców, ponieważ większość jej wyborców była i jest sceptyczna wobec wysyłki broni dla Ukrainy, że prawica to jest właśnie walka za wolność narodów, walka z najeźdźcami, że Włosi też się kiedyś bili o swój naród i tak dalej, że Rosja Putina to żaden wzór dla prawicy i tak dalej. W tę retorykę dość mocno weszło, ona się w ten sposób, tak jak już mówiłem, legitymizowała po prostu w oczach społeczności międzynarodowej, w oczach Stanów Zjednoczonych, w oczach mainstreamu Unii Europejskiej, pokazując się, że ona jest właśnie proukraińska, więc nie jest żadną prorosyjską, skrajną prawicą. W ten sposób zresztą to, co zwracam uwagę, ona powtarzała ruch MSI swojego środowiska z 1951 roku, kiedy partia postfaszystowska przeszła z pozycji antynatowskich na pronatowskie w imię właśnie walki z komunizmem i w ten sposób się też chciała normalizować nie jako partia postfaszystowska, tylko jako partia prawicowa, antykomunistyczna w kontekście zimnowojennym. Natomiast z drugiej strony te ostatnie deklaracje Macrona o możliwej wysyłce żołnierzy po prostu, udziale żołnierzy państw NATO na Ukrainie, no niewątpliwie spotkały się z dużym negatywną reakcją włoskiego społeczeństwa i również klasa polityczna wyraźnie się od nich odcięła. Tutaj wyraźne było chociażby stanowisko wspomnianego przez pana ministra obrony Guida Crosetto, który jest bardzo ważną postacią, jest jednym z współzałożycieli braci Włochów i był od początku takim łącznikiem braci Włochów z establishmentem, jako że nie wywodzi się z MSI, tylko z Hadecji. Jest też człowiekiem, który kiedy nie był w polityce, to był związany z jednym z dużych koncernów militarnych, jest takim, powiedzielibyśmy, technokratą i takim przedstawicielem centrum w ramach tego środowiska, które rządzi. I Guido Crosetto był tutaj bardzo ostry, mówiąc, że te słowa Macrona są nieodpowiedzialne, o tym, że Włochy nigdy, absolutnie nigdy, niektóre nie ma żadnych wątpliwości, nie wejdą w wysłanie swoich żołnierzy. No i z drugiej strony mamy też, no i oczywiście Meloni i Tajani też nie aż tak mocno, no ale mówili o tym, że Włochy nie rozważają tego typu działań. Meloni ostatnio dość mocno skrytykowała wybory w Rosji, mówiąc o tym, że to jest też farsa, że one były częściowo przeprowadzone na terytorium zajętym ukraińskim. Salvini z kolei uznał te wyniki. Jest tutaj też ten spór wewnętrzny, który też odpowiada po prostu nastrojem społecznym w tej chwili we Włoszech. O ile w Niemczech i we Francji cały czas większość społeczeństwa popiera wysyłkę broni, no to we Włoszech jednak większość jest niewielka, ale większość jest przeciwko. Z tego co pamiętam, w ostatnim sondażu było 51% przeciw, 42% za. No i też Włochy, to też jest istotne, żeby nie było tak cukierkowo, są krajem, który stawia duży opór, jeśli chodzi o zwiększenie wydatków na zbrojenia. Włochy są krajem, który nie ma, nie tylko nie ma tych 2% wydatków na zbrojenia, ale wręcz we Włoszech od kilku lat i za rządów Contego, i za rządów Dragiego, i za rządów Meloni lekko nawet spadł odsetek wydawany na armię. Mieliśmy w 2020 roku 1,59. Dzisiaj jest to 1,46. No i Włosi się cały czas bronią, mimo tego, że Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, ostatnio naciskał, spotykając się z Meloni, że powinni zwiększać wydatki na zbrojenie, to oni tak kręcą, że nie mają pieniędzy, że mają inne priorytety. No prawda jest taka, że dla Włochów rzeczywiście ta perspektywa jakiegoś mocnego zaangażowania się militarnego no jest dość odległa z przyczyn oczywistych geograficznych. Niemniej trwają też dyskusje na temat tego, ile realnie Włosi dali Ukraińcom, ponieważ mieliśmy też 2 miesiące temu ciekawą taką wymianę, ponieważ jedna z gazet niemieckich skrytykowała mocno też po to, żeby pokazać, że Niemcy są tymi lepszymi. Przypominając te dane Kiel Institute, że Włosi tylko 660 milionów euro mieli przekazać Ukrainie zaraz równolegle we włoskiej gazecie Il Foglio ukazał się artykuł powołujący się nieoficjalnie na Ministerstwo Obrony Włoskie, że w rzeczywistości było to 3 razy więcej, 2,2 miliarda euro, że Włosi przekazali i jednak istotną część swojej amunicji czy swojego uzbrojenia. Niemniej na pewno no ten temat wywołuje kontrowersje i też fakt, że Włosi jakby nie chwalą się publicznie tym, ile dokładnie przekazali, to też wynika z tego, że włoskie społeczeństwo jest sceptyczne i że cały czas zarówno część opozycji, jak i część zaplecza koalicji rządzącej krytykuje nadmierny militaryzm, jak oni to nazywają, i nadmierne wysyłanie właśnie na przykład broni dla Ukrainy. Tam narracja właśnie u Contego, że Meloni wysyła miliardy dla Ukrainy zamiast miliardy na potrzeby nas tutaj Włochów, którzy są biedni nie, i tak dalej, to też było tyle naciągane, że no te pieniądze odpowiadały wartości uzbrojenia wysłanego z tego, co Włosi już mieli, a nie specjalnych zakupów dokonywanych na rzecz Ukrainy. No ale wiadomo, ta narracja, że Meloni bierze rozkazy z Waszyngtonu i tak dalej, jest obecna wśród części opozycji, bo jest też część opozycji, która jest bardzo proukraińska, na przykład ta opozycja centrowo-liberalna Renzi czy Kalenda, no to oni są wyraźnie na innym stanowisku.
Tak, ale ogólnie można podsumować, że jest to kurs pronatowski.
Tak, zdecydowanie.
Kacper Kita, portal Nowy Ład, bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.